Michał Węklar, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. Dzięki inicjatywie Sejmu mamy teraz Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie 1 marca w rocznicę rozstrzelania członków ostatniego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oceniając żołnierzy wyklętych, trzeba pamiętać, że oni nie mieli tej wiedzy, jaką mamy dzisiaj, co do tego, jak historia się potoczy. Oni w momencie zakończenia wojny w większości byli żołnierzami Armii Krajowej czy innych struktur podziemia niepodległościowego, w którym walczyli przeciwko Niemcom. Wojna się skończyła, a wolna Polska nie przyszła. I oni myśleli, że takie mieli też rozkazy w jakiejś mierze. Tak czuli, że trzeba działać dalej, trzeba coś zrobić, żeby do tej wolnej Polski, o którą się bili no, niektórzy od września 1939 roku, w końcu doprowadzić. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, największa struktura podziemia, w pierwszych założeniach stawiała sobie taki cel. Doprowadzić chociaż do tego, co nam gwarantowała Jałta, czyli do wolnych, demokratycznych wyborów i liczono, że w tych wyborach zwycięży PSL Stanisława Mikołajczyka, któremu pomagano i że w ten sposób doprowadzi się, no może nie do niepodległości, ale chociaż do jakiejś formy suwerenności i resztek demokracji w Polsce. Kiedy wybory zostały sfałszowane po brutalnej, pełnej terroru kampanii, liczono na kolejny konflikt światowy, na trzecią wojnę światową, w której świat zachodni starłby się ze światem wschodnim. I ci, którzy wtedy jeszcze działali w podziemiu, myśleli z jednej strony szykować się, przygotować do tego konfliktu, żeby wziąć w nim udział, dwa, po prostu dotrwać, przetrwać, bo oni już nie mieli gdzie wracać. Dla nich ujawnienie byłoby równoznaczne z represjami, z więzieniem, a chodziło o to, żeby no, po prostu już przeżyć. Natomiast dzisiejsza pamięć, propaganda komunistyczna po wojnie no, wtapiała w głowy ludzi, że to byli bandyci. Jutro jadę na podobne spotkanie do Nowego Sącza, wczoraj dostałem telefon, dlaczego chcę mówić pozytywnie o pewnym człowieku, skoro wszyscy we wsi wiedzą, że to był bandyta. To nie był bandyta i większość z ludzi, których zaliczamy do żołnierzy wyklętych z bandytyzmem, nie miało nic wspólnego, ale też należy pamiętać, że po wojnie jakby zjawiskiem normalnym jest rozwój grup rabunkowych i trzeba mieć ściśle wytyczać linię między tym, co było działalnością niepodległościową, a co było zwykłym bandytyzmem. My dzisiaj przypominamy tych, którzy do końca pozostali wierni tej przysiędze składanej jeszcze w Armii Krajowej, którzy do końca walczyli o niepodległą. Dla części z nich to skończyło się śmiercią, dla innych więzieniem, niemal dla wszystkich inwigilacją i postanowieniem praktycznie na marginesie życia społecznego w PRL. Tutaj w Tarnowie możemy powiedzieć o trzech ludziach właśnie związanych ze strukturami z Woli Rzędzińskiej. Mieczysław Cielocha, Bronisław Cielocha, Stanisław Kiełbasa, skazani na karę śmierci, wyrok wykonany. Wiesław Budzik ze struktur Pogotowie Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, brutalnie torturowany, kara śmierci, wyrok wykonany. Kazimierz Odczewski ze struktur brygad wywiadowczych podporządkowanych Winowi, kara śmierci, wyrok wykonany. No do tego dochodzą osoby po prostu zamordowane, tak jak Władysław Odozatorski, Lawina z Pleśnej, jak Tadeusz Bereś, młody chłopak, praktycznie po aresztowaniu, w czasie którego został ranny, torturowany w czasie przesłuchania, co było przyczyną śmierci. Z takich ofiar jest wiele, oczywiście o wiele więcej jest tych, którzy byli sądzeni i później inwigilowani. W skali małopolskiej można powiedzieć, że były regiony w Małopolsce, w województwie krakowskim, gdzie przez długi okres czasu, szczególnie w pierwszej połowie 1946 roku, władza ograniczała się praktycznie do miast powiatowych. Posterunki gminne struktury były rozbijane. Tak było chociażby na Podhalu, gdzie działał Józef Kuraś Ogień. Tutaj w rejonie tarnowskim niezwykle silne były struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Naprawdę dobrze funkcjonowały i ocenia się, że praktycznie niemal połowa wszystkich działaczy win w województwie krakowskim to są działacze z rejonu tarnowskiego, który obejmował szeroko powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski. A z tego z kolei połowa to są ludzie już ściśle z Rady Wintarnów, czyli z powiatu tarnowskiego. Pojedyncze akcje. No tu w Tarnowie powiemy o akcjach likwidacyjnych funkcjonariuszy UB, zastępcy szefa Juliana Świątka i przede wszystkim sowieckiego doradcy Lwa Sobolewa. A w skali kraju, no to chociażby, w skali województwa chociażby rozbicie więzienia Świętego Michała w Krakowie i uwolnienie kilkudziesięciu żołnierzy podziemia niepodległościowego. Jest jasne, że nastawienie społeczeństwa w czasie funkcjonowania podziemia niepodległościowego było już inne niż w czasie II wojny światowej. Ludzie byli po prostu zmęczeni wojną. Bieda była powszechna. Jeżeli w tym momencie przychodził ktoś i prosił o ośrodki na utrzymanie, prawda? Bo partyzanci, żołnierze pod ziemią muszą się utrzymywać. A to niezwykle ciężko dać mu jeszcze jedną kurę barana czy inne środki, prawda? No a druga rzecz, o której pan wspomniał. Każdy przelotny nawet kontakt z działaczami podziemia mógł skutkować represjami. W śledztwie, jak ktoś już się dostał do śledztwa, to zgodnie z czekistowską zasadą paragraf się znajdzie, więc podejrzenia o jakiekolwiek kontakty z podziemiem były dla ludzi bardzo niebezpieczne i ludzie się po prostu bali, co niewątpliwie utrudniało działalność. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że te oddziały, które funkcjonowały sprawnie przez dobrych kilka miesięcy czy nawet lat. One mogły istnieć tylko i wyłącznie dlatego, że mieli zaufanych współpracowników. Oddział partyzancki, który nie ma oparcia w terenie, długo nie przetrwa.
A co można powiedzieć ludziom, tak już na zakończenie, którzy właśnie mówią, są to zawsze wiadome, te same środowiska, że skończmy już z tą bohaterszczyzną, wspominane są kolejne bezsensowne powstania, zrywy niepodległościowe, to wszystko nielogiczne, to tylko wszystko nam szkodziło. Ja rozumiem, że są też różne barwy pośrednie, jednak najczęściej te głosy wychodzą ze środowisk, które najchętniej by podeptały dumę narodową Polaków. Nie wypływa to z intencji wyjaśniania pewnych rzeczy, pokazywania także tych różnych odcieni szarości. Czy żołnierze wyklęci na przykład mogą stanowić dla nas Polaków jakiś punkt odniesienia do budowania naszej tożsamości, poczucia dumy narodowej?
Kiedy Piłsudski wychodził z Aleandrów z pierwszą kadrową walczyć z legionami o wolność Polski, to jak później śpiewano w pierwszej brygadzie, mówiono nam, żeśmy szaleni, prawda? Kiedy w czasie okupacji niemieckiej ludzie szli do powstania czy do partyzantki, też im mówiono, że są szaleni. Żołnierze podziemia nie wiedzieli, że są w sytuacji beznadziejnej, prawda? I oni widzieli jakąś szansę, tej szansy się potrzeby otrzymali i tak jak poprzednie pokolenia walczyli po prostu o wolną Polskę, byli bohaterami i to im trzeba dzisiaj oddać.
Być może gdyby nie te doświadczenia, aż sięgając po czasy zaborów naszych wschodnich, zachodnich sąsiadów z Polakami, to już by Polski nie było, bo być może jest tak, że oni właśnie wiedzą, że jesteśmy narodem takim, który będzie nawet w najgorszej sytuacji, a zwłaszcza w najgorszej sytuacji, nie podkuli ogona pod siebie, tak jak na przykład za okupacji Francuzi, prawda, czy
oczywiście, skala oporu społecznego, a działalność podziemia niepodległościowego była tego oporu fragmentem, no pozwoliła na to chociażby, że w Polsce jednak nie udało się przeprowadzić kolektywizacji, że jednak nie udało się zateizować społeczeństwa, że jednak Polska była tym najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym. Nie dlatego, że tak chcieli komuniści, ale dlatego, że polskie społeczeństwo nie ugięło się aż tak bardzo. I
wychowane na określenie.
Tak, i było wychowane na działalności kilku pokoleń, prawda, kilku pokoleń walczących, bo to jest i tradycja właśnie i powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, później legiony, później wojna polsko-bolszewicka, wrzesień 1939 roku, Armia Krajowa, inne organizacje i w końcu podziemie niepodległościowe. To jest jeden ciąg, to jest jedna walka o wolną Polskę.